Jeszcze raz Was wszystkich witam. Dla tych, którzy nie są zbyt zaznajomieni z mszą świętą, chciałem na początku powiedzieć, dlaczego my po Komunii Świętej, po przyjęciu Eucharystii zachowujemy chwilę ciszy. Czasem, no nie jest zachowywana w Kościele, ale czasem jest i dobrze. Ja siadam, wszyscy albo klęczymy, albo siedzimy i jest cisza. Po prostu nic się nie dzieje. To jest moment, kiedy każdy osobiście mówi coś do Pana Jezusa, którego przyjął. Bo On do każdego z nas wtedy przychodzi realnie i nigdy On nie może być bliżej, jak w czasie Komunii Świętej. Znaczy, Komunia Święta to jest najbliższe, najbardziej intymne spotkanie z Jezusem. On rzeczywiście jest wtedy obecny we mnie, żywy i prawdziwy, ze swoim ciałem i krwią. Choć właśnie w taki tajemniczy sposób, pod zasłoną. To chciałem Wam tylko powiedzieć, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Może będę odwoływał się do niektórych momentów mszy świętej, bo takie mam wrażenie, że mało mamy czasu, żeby o tym mówić, żeby to jakoś, nawet jeśli się wydaje, że może to trochę za wcześnie, żebyście już o tym wiedzieli, bo przecież na tą mszę świętą patrzycie. Zachowujemy chwilę ciszy, bo Jezus jest moim i naszym, i każdego z tych, którzy Go przyjmują, Panem. Jezusa nazywamy Panem. I to nie w tym znaczeniu, jak w języku polskim mówimy Panie Tadeuszu czy Panie Andrzeju, tylko oczywiście w znaczeniu panowania. Jezus jest jedynym Panem. To znaczy kimś takim, komu jedynie jestem całkowicie oddany i posłuszny. Kogo jedynie i całkowicie słucham. I nie ma nic większego, ważniejszego, nikogo ważniejszego, nikogo bardziej liczącego się. To jest ważne, kiedy się do Jezusa zbliżamy i rozpoznajemy, kim On jest. Jest Panem. Dobrych paręnaście lat temu, może około 20 lat temu, Kościół wydał taki dokument, który był zatytułowany w tłumaczeniu na polski Pan Jezus. Pan, ale w tym znaczeniu właśnie Pan Jezus. Po łacinie Dominus Jezus. I wiecie, to wywołało straszną burzę. Strasznie się ludzie, niektórzy nawet w Kościele i poza Kościołem też dziennikarze, strasznie się wściekali na ten dokument. Dlatego, że tam przypomniano jedynie prawdę, którą wyznajemy 2000 lat i ona nigdy się nie zmieniła, że Jezus jest Panem i że jest jedynym Panem. I że jeśli ktoś jest stworzony przez Boga, to znaczy każdy człowiek jest stworzony przez Boga i kiedy umiera i idzie do nieba, to się spotyka z Jezusem jako jedynym Panem i z Bogiem, Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, jako jedynym Bogiem. I koniec. Nie ma innych Panów i innych Bogów. Prosta prawda, nie? Ale niektórych to tak oburzyło. Wiecie dlaczego? Ponieważ zarzucili Kościołowi, że to jest takie nietolerancyjne. Że przecież jest tyle różnych wierzeń. Ktoś może wierzyć tak, inaczej, wierzyć w jakiegoś Boga albo Bogów, albo jeszcze w coś innego. I że Kościół jest taki nietolerancyjny, taki niewrażliwy na innych. I mówię Wam o tym, bo to się nieustannie jakby powtarza, to nieporozumienie. Jeśli mówimy, że Jezus jest Panem i jedynym Panem, jeśli ktoś idzie po prostu po śmierci gdzieś, to zawsze się z tym Panem spotyka i ten Pan chce dla Niego otworzyć serce i wziąć Go do nieba, każdego człowieka, i nie ma innej rzeczywistości. To nie mówimy, nie jesteśmy mało wrażliwi na drugiego człowieka. Tylko po prostu mówimy to, co przeżyliśmy, to, co nam Jezus powiedział i to, co jest absolutną prawdą. I my nie chcemy poniżyć człowieka, który w to nie wierzy lub jeszcze nie wierzy. Chcemy mu powiedzieć, że to jest mój Pan. I chcemy mu dać świadectwo swoim własnym postępowaniem, co to znaczy, że on jest Panem i żeby też go przyjął jako Pana. Nie jak niewolnik, tylko jak wolny człowiek. Nie? Te reakcje nie zawsze są tylko takie, że ktoś krytykuje czy jakby polemizuje z tym, co Kościół mówi. Kiedy pierwsi chrześcijanie 2000 lat temu zrozumieli, że Jezus jest jedynym Panem, to bardzo często kosztowało ich to śmierć. Dlatego, że wówczas inni ludzie, którzy byli u władzy, cesarz, ci, którzy już rządzili cesarstwem rzymskim, które wtedy było właśnie takim imperium panującym nad wszystkimi terytoriami naokoło Morza Śródziemnego, tam, gdzie po prostu mieszkali ludzie i gdzie również mieszkali chrześcijanie, którzy Chrystusa poznali. Ci ludzie w cesarstwie rzymskim nie mogli zrozumieć, że może istnieć taki ktoś, kto mówi, że Jezus jest jedynym Panem. Mówili, tak być nie może. Wy jesteście ateistami, dlatego że nie wierzycie w bogów, tylko w jednego Boga. A poza tym nie czcicie we właściwy sposób naszego Cezara, bo on jest Panem. A w pewnym momencie nawet zaczęto twierdzić, że Cezar jest Bogiem i że należy mu złożyć hołd równy Bogu, spalając kadzidło, które my stosujemy w Kościele zawsze, kiedy nie zawsze, ale kiedy Jezus jest na ołtarzu, to stosujemy kadzidło, podkreślając tym dymem i zapachem, że On jest Panem. Więc 2000 lat temu często kazali chrześcijanom spalić troszeczkę kadzidła w ogniu, ale nie przed Jezusem, tylko ku czci Cezara albo innego Boga. I kiedy chrześcijanie się na to nie zgadzał, wtedy spotykała go kara śmierci. Dlatego o tym mówię, ponieważ ten konflikt pomiędzy naszą wiarą, że Jezus jest Panem, a myśleniem świata trwa i będzie trwał. I zawsze, w jaki sposób każdy z nas się w tym konflikcie, w tym wyborze znajdzie. Czy wyznajesz mnie, mówi Jezus, jako swojego jedynego Pana? Może to nas kiedyś doprowadzi też do takiego momentu, jak tych pierwszych chrześcijan. Nie wiem, to są już Boże zamysły. Jedynie się możemy modlić, żebyśmy wtedy całkowicie Jezusowi powiedzieli, Ty jesteś jedynym Panem. I powiedzieli może tak, jak święty Polikarp, to był biskup Smyrny, obecnego Izmiru, który w pierwszym wieku, czyli prawie 20 wieków temu, też go chcieli zmusić do wyparcia się Jezusa. Już był starcem, miał 80 kilka lat. No i on tak... I są zapisane jego słowa, kiedy chcieli go zmusić do tego, żeby się wyparł Jezusa. On mówi, 86 lat mu służę, nigdy mi nic złego nie zrobił. Jak żebym mu się wyprzeć mojego Pana? Proste, zwykłe zdanie starca. No i poszedł na śmierć. Ale te słowa do tej pory dają nam siłę. Do tej pory te słowa przez 20 wieków tego staruszka, biskupa, do tej pory, jeśli je czytamy, jeśli my wierzymy w Jezusa, do tej pory dają nam niesamowitą siłę i taką jakąś olbrzymią gorliwość i taki płomień w sercu, że my byśmy chcieli tak samo wierzyć w Jezusa jako Pana, jak On. Niekoniecznie tak umierać, jak On spalony był. Mówię, to są już zamysły Boże i nikt z nas nie może wiedzieć, jakby się w takim momencie zachował, ale czytając to przynajmniej we mnie, chciałbym też, żebyście wy to poczuli, budzi to jakieś wielkie pragnienie, żeby tak Jezusa wyznawać jako Pana. żeby absolutnie nic i nikt tego mi nie odebrało. I sobie tak myślę, że jestem słaby i grzeszny i nie mogę do końca powiedzieć, jakbym się zachował, jeśli byłaby taka sytuacja, żeby mnie postawili w takiej sytuacji. Ale mogę powiedzieć, jakbym się chciał zachować. Jak chcę się zachować. I odkrywam, że to chcenie, które jest we mnie, i myślę, że w was też, mówię tu wtajemniczonych chrześcijanach, siostrach, myślę, że to chcenie, które odkrywamy w sobie, jest darem Ducha Świętego. Nie jest jakimś pobożnym życzeniem, nie jest jakimś rodzajem gruszek na wierzbie, czyli czegoś zupełnie nierealnego, patrzenia zupełnie na siebie w sposób nierealny. Bo tak naprawdę bez Boga i Jego pomocy nic nie możemy zrobić, ale skoro On daje takie pragnienie i taki zachwyt nad tym, co ten staruszek zrobił, to znaczy, że coś w tym jest, że to jest dar Ducha Świętego, że Jezus jest kimś, dla kogo warto i chce się tak oddać i oddawać życie, tak potwierdzić Jego panowanie. Więc Jezus jest Panem nie jak jakiś wszechpotężny władca, wobec którego człowiek po prostu nie ma nic do powiedzenia i może tylko powiedzieć, no tak, nie mam innego wyjścia. Nie tak Jezus panuje i nie to czujemy w sercu, kiedy chcemy się poddać Jego panowaniu. Bo Jezus jako Bóg i człowiek, tak jak już dzisiaj mówiłem podczas mszy świętej, to swoje panowanie rozpoczął na krzyżu. Kiedy sam powiedział, mój Ojciec jest Panem, moim Panem, ja Jemu się całkowicie oddaję. Oddaję się Jemu, ale z miłości do wszystkich ludzi. On jest moim Panem. I dlatego, że Jezus złożył taką ofiarę swojemu Ojcu i że to nasze człowieczeństwo, to nasze ciało wziął do nieba i posłał nam Ducha Świętego, tę moc, mądrość, miłość, to w nas przez ten dar rodzi się takie same pragnienie. I to jest reguła, jakieś prawo, można by powiedzieć, prawo Bożego Królestwa tu na ziemi, o którym mówiłem. Tego niewidzialnego Królestwa, które jedynie jest prawdziwe, autentyczne i którego prawo powinniśmy zachowywać, chcemy zachowywać. Jakie to jest prawo? Prawo oddania życia z miłości. Jeśli Chrystus za mnie oddał życie z miłości, a On jest Bogiem, to ja też za Niego chcę oddać życie z miłości. To jest takie przynaglenie, wyrażające się w moim chceniu, ale nie mówię o czymś nierealnym, tylko o czymś autentycznym i prawdziwym. A więc Jezus nad nami zapanował miłością. Nie siłą, nie przemocą, ale miłością. Niedawno słuchałem po raz kolejny zresztą takiej opowieści i świadectwa o nawróceniu słynnego angielskiego pisarza C.S. Lewisa, Clive Staples Lewis, znany przede wszystkim pewnie dzisiaj z tego, że napisał bajki dla dzieci, baśnie dla dzieci, opowieści z Narni, niektóre z nich sfilmowane, ale też inne piękne utwory. Był ateistą, właściwie od dzieciństwa i potem już w wieku dojrzałym jako profesor, młody profesor, uwierzył, ale ostatnio słuchając tej opowieści o jego nawróceniu, tego jego świadectwa, które opisuje, pewien moment, kiedy został mu dany wybór, wiecie, wybór w tym uwierzeniu. To jest dla mnie tak ważne, to doświadczenie, które on opisuje, bo ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, bo otrzymałem wiarę przez dar Kościoła, dar mojej mamy, która mi nauczyła się modlić, powiedziała mi o Bogu. I nie pamiętam takiego momentu, kiedy musiałem wybrać. A człowiek, który wcześniej nie wierzył w ogóle, mówi o tym, że w pewnym momencie doświadczył czegoś takiego, że Bóg pozwalał mu wybrać, czy uwierzyć, czy nie uwierzyć. Czy uwierzyć, czy nie uwierzyć. Pozwolił mu wybrać. I on mówi, że wszedł przez te otwarte drzwi przez Boga, że powiedział: wierzę, wierzę. I to jest właśnie wejście do tego królestwa. Wierzę. Znaczy co? To nie jest jakaś teoria, tylko wierzę w to, co Jezus uczynił i teraz to kształtuje moje życie, bo On mnie pociągnął i zapanował nade mną swoją miłością. Zapanował miłością. Po prostu to jest taki dług, który mnie nie zniewala, tylko mnie w jakiś sposób pociąga i ja sobie nie wyobrażam, żeby mogło być inaczej. Więc powiedziałem wam trochę o moich pragnieniach z takim zawstydzeniem, bo zdaję sobie sprawę, że to panowanie Jezusa trzeba przełożyć na konkret codziennego życia. To czasem jest może nawet trudniejsze niż jednokrotny akt bohaterstwa. Wierność codziennego życia z miłości do Jezusa, krok po kroku. Siostry dlatego przywdziały habit, wstąpiły do zakonu, ślubowały posłuszeństwo, ubóstwo, czystość, żyją według pewnej reguły. Właśnie dlatego chcą właśnie tymi narzędziami sprawić, żeby służyć codziennie, godzina po godzinie Jezusowi z miłości, bo On dotknął je w taki sposób swoją miłością. Powiedział: ja chcę, żebyś mi na tę miłość moją ofiarę odpowiedziała. One w zakonie, ale każdy z nas jest zaproszony, żeby to robić w życiu codziennie. Godzina po godzinie. Godzina po godzinie. I na tym się zatrzymam. Niech to będzie na dzisiaj tyle.